Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam, Barbara Miczko. Audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Po raz drugi rozstrzygnięto konkurs Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska i wybrano 5 wybitnych Polaków działających we Francji. Wybrano ich w kategoriach takich jak nauka, biznes, kultura. W kategorii osobowość laur przyznano Maciejowi Morawskiemu, wieloletniemu korespondentowi rozgłośni Polski Radia Wolna Europa, jednemu z najlepszych polskich dziennikarzy informacyjnych. Serdecznie gratulujemy. Maciej Morawski odwiedził ostatnio Poznań. Była po temu okazja, bowiem Instytut imienia Stefana Grota-Roweckiego w Lesznie wydał książkę zatytułowaną Dwa brzegi. Zapiski weterana zimnej wojny. Jest to dziennik Macieja Morawskiego. Zapiski pochodzą z blogu i dotyczą współczesności. Wpisy robione były w 2009 i 2010 roku, ale jest to też książka wspomnieniowa. Jej autor zapowiada ciąg dalszy. Opracowania i wyboru tekstów, które znalazły się w tomie pierwszym, dokonał Jerzy Zielonka przy współpracy Teresy Masłowskiej. Konsultantem był profesor Bogusław Polak. We wstępie profesor Polak napisał:
tytuł Dwa brzegi nie jest dziełem przypadku. Stanowi nawiązanie do książki Kajetana Morawskiego, ojca Macieja, Tamten brzeg, wydanej najpierw na obczyźnie, a później w kraju. Dla Kajetana Morawskiego Polska w czasie PRL-u była tamtym brzegiem, piękną krainą nadobrzańską, krainą marzeń, gdzie pozostały prochy przodków i tradycje, kapliczki i dworki, gdzie pozostała młodość.
Pozostała też pamięć o Kajetanie Morawskim, na co zwrócił mi uwagę Jerzy Zielonka.
Tak, to jest park miejski w Kościanie, zabytkowy, park zresztą piękny. I ten park nosi imię ambasadora Polski we Francji przy rządzie generała de Gaulle'a, później ambasadora bis polskiego po wojnie, Kajetana Morawskiego, autora pięknej książki Tamten brzeg o Wielkopolsce, ojca redaktora rozgłośni paryskiej Radia Wolna Europa Macieja Morawskiego.
Maciej Morawski doczekał się wolnej Polski. Dla niego dwa brzegi dają się zamknąć skrótem lotniska imienia de Gaulle'a w Paryżu i Fryderyka Chopina w Warszawie. Będąc w Paryżu, tęskni za krajem, w Warszawie za Francją, gdzie prowadzi ożywioną działalność.
Witamy pana w Poznaniu.
Wielka dla mnie radość przyjechać do mojego miasta, do Poznania. Przecież urodziłem się w Grodzie Przemysława. Jestem głęboko przywiązany do Poznania. Co prawda jeszcze bardziej jestem przywiązany do Kościana, ale to inna sprawa. Kocham całą Wielkopolskę.
Jak pan widzi ten mikrofon, to przypomina pan sobie lata pracy w Radiu Wolna Europa.
Tak jest. Przez 27 lat byłem etatowym pracownikiem Wolnej Europy. Jak pisała prasa PRL, szpiegiem Wolnej Europy, ponieważ zajmowałem się także bardzo delikatną sprawą zbieraniem informacji o tym, co się naprawdę w Polsce dzieje. Zbieraniem informacji na przykład o walkach frakcyjnych w partii. Miałem świetnych informatorów i dzięki temu moje raporty były, ośmielę się to stwierdzić, dość rewelacyjne. Wiele wnosił Jan Nowak, wysoko je cenił. Mój przyjaciel, opiekun i protektor Jan Nowak, któremu naprawdę bardzo wiele zawdzięczam.
No ale zanim zaczął pan pracować w Radiu Wolna Europa, wychowywał się pan i rósł w Jurkowie, w Kościańskim. Tam był majątek, prawda?
Tam był moich rodziców, tylko ja właściwie w Jurkowie tylko do 10 roku życia byłem, bo później wybuchła wojna i Jurkowo zostało wzięte przez Niemców i ja znalazłem się w Warszawie i w Małej Ci pod Warszawą, gdzie byłem członkiem AK. i później dopiero wróciłem w roku 1945, wczesną wiosną, zaraz po wyzwoleniu. Wróciłem do Jurkowa, właściwie na Polesie, bo żeśmy, moja matka zdała ocalić taką resztówkę po lesie. Jurkowo zabrali w ramach reformy rolnej i zamieszkałem na Polesiu. I matka moja zaraz posłała mnie do gimnazjum świętego Stanisława Kostki w Kościanie i tam w Kościanie byłem i działałem i związałem się z grupą Akostów, których pan Jerzy Zielonka dobrze, co tą sprawę dobrze zna. To jest grupa Akostów, która wówczas rządziła Kościanem.
Kościół to miasto szczególne między innymi dlatego, że kiedy w 1945 roku tworzono władzę ludową, to w Kościanie tą władzę ludową de facto tworzyli żołnierze Armii Krajowej, którzy uniknęli dekonspiracji. Część z nich oczywiście została aresztowana, skazana na więzienie lub zginęli w Żabikowie w 1944 roku, ale część z nich przetrwała. No i narodowcy, bo innych opcji partyjnych w Kościanie przed wojną nie było. Więc ci ludzie, tworząc władzę ludową, zaczęli od tego, że poszukali każde ciało, które zostało zamordowane przez Niemców na całym powiecie. I te ciała sprowadzono, urządzono pogrzeb i zbudowano specjalne katakumby. Nazywamy je mauzoleum ziemi kościańskiej i tam każdego osobno pochowano.
Instytut Pamięci Narodowej, Agnieszka Łuczak.
44-45 rok w Wielkopolsce. Co tu się działo?
Armia Czerwona wkroczyła na teren Wielkopolski pół roku później niż na teren Lubelszczyzny, gdzie jak wiemy powstał rząd tak zwany lubelski, czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który z nadania Józefa Stalina miał tutaj budować nowe komunistyczne państwo. Oczywiście wiemy, że nie był ten komitet ani polski, ani nie niósł ze sobą wyzwolenia narodowego. Tylko, jak to historycy nazywają, rozpoczął się okres podboju państwa. Ponieważ te lata 1944-1947 do 1948 roku nazywamy okresem właśnie podboju państwa, to znaczy, że rozpoczęła się budowa komunistycznego systemu władzy i wypierania tego państwa, tych struktur, tych osób, tych ludzi powiązanych z rządem polskim na uchodźstwie. I takim pierwszym, bardzo ważnym politycznie ruchem tego rządu lubelskiego, tego PKWN-u, był dekret o reformie rolnej. On został wprowadzony, ogłoszony 6 września 1944 roku i tak naprawdę on miał na celu likwidację polityczną ziemiaństwa polskiego, ponieważ była to grupa ludzi finansowo niezależna, ponieważ posiadała majątki ziemskie. W tych majątkach od XIX wieku zawsze, wiadomo, ogniskował się opór, także w czasie II wojny światowej tak było na terenach tam, gdzie ziemianom pozwolono zostać w majątkach. I była to grupa ludzi związana z rządem polskim na uchodźstwie. A zatem w pierwszej kolejności należało ich zlikwidować. Ziemianie zostali pozbawieni majątków na terenie ziem zachodnich. Były to majątki powyżej 100 hektarów powierzchni. I dodatkowo zabroniono też ziemianom przebywać na terenie powiatu, w którym był majątek. Na terenie Wielkopolski też była troszeczkę inna specyfika tej reformy rolnej, ponieważ właśnie w 1945 roku, a właściwie w połowie 1945 roku wystąpiło coś takiego jak masowe akty zwracania nadziałów ziemi. To znaczy chłop wielkopolski po pierwsze wcale nie był zadowolony z tych małych, maleńkich jego zdaniem działeczek ziemi, które im PPR, Polska Partia Robotnicza, komuniści, które im przydzielali, ponieważ na warunki wielkopolskie 5-hektarowy majątek to naprawdę nie był duży obszar ziemi. Natomiast też była taka mentalność właśnie wielkopolska, że to było zabieranie cudzego, to było niezgodne z prawem. I właśnie w połowie 1945 roku, kiedy się czyta raporty właśnie działaczy Polskiej Partii Robotniczej, którzy się zajmują właśnie reformą rolną, to jest tam taka atmosfera całkowitej klęski, ponieważ no, ci chłopi oddają tą ziemię, a my tu im niesiemy sprawiedliwość społeczną, a oni tej sprawiedliwości wcale nie chcą. Dochodziło do takiej sytuacji, że majątku Adolfa Blińskiego, który wsławił się w czasie okupacji taką postawą, stanął właściwie na czele struktur konspiracyjnych Polskiego Państwa Podziemnego, na 66 nadziałów ziemi chłopi zwrócili 61.
Jerzy Zielonka wraca do opowieści o Kościanie.
Ci nasi akowcy i narodowcy, którzy tutaj budowali Polskę, przecież im się wydawało, że oni budują Polskę taką jak przed wojną. Przecież nikt z nich sobie sprawy nie zdawał z tego, co nastąpi po 1945 roku. Przecież tutaj dochodziło do bitew regularnych, kto ma prowadzić księdza, Boże Ciało w 1945 i 1946 roku pod rękę, czy pierwszy sekretarz Komitetu PPR-u, czy komendant sowiecki. Kościan miał szczęście, bo komendant sowiecki był...
prawosławny.
Był prawosławny, przy tym się z tym nie zdradzał, nie? Ale potem lubił trunki. Także u nas w Kościanie było tak, że jak zgłosiła się Polska Grupa Operacyjna z manifestem PKWN, się zgłosili, tutaj blisko była komenda sowiecka, do komendanta, major Nesterenko nazywał się ten Rosjanin, Nesterenko, że chcą władzę ludową tworzyć. On powiedział, won stąd, paszła won, my już władzę ludową mamy. I ta ekipa przetrwała do czasu, dopóki w 1947 roku nie nastąpiła czystka. Wtedy ich wszystkich, od pierwszego sekretarza, aż do szefa ludowców, Mikołajczyk, cały Kościan został rozbity wtedy.
Maciej Morawski.
Sekretarz Polskiej Partii Robotniczej był akowcem, sekretarz PPS-u był akowcem, starosta był narodowcem. Wszyscy ci ludzie byli, ale oni utrzymali się tylko do 1948 roku, już dawno po moim wyjeździe, bo ja Polskę opuściłem jeszcze na paszporcie matki w roku 1946. Dawno po moim wyjeździe tą grupę akowców, która rządziła Kościanem, która spowodowała to, że Kościan był tą, jak mówi redaktor Jerzy Zielonka, akowską wyspą na Morzu Czerwonym. Tą grupę wtedy w jesieni 1948 zlikwidowano, wyrzucono ze stanowisk, niektórych aresztowano, jakoś ich w każdym razie gnębiono.
Pan należał do OMTUR-u.
Należałem do OMTUR-u. Wtedy byłem członkiem organizacji OMTUR-u w Kościanie w roku 1945 i w ramach OMTUR-u nawetśmy mieli taki rodzaj straży omturowskiej. Kierował właśnie nami taki akowiec, pan Boryczko, Edward Boryczko, który był akowcem, bardzo przyzwoitym człowiekiem, sekretarzem ówczesnym PPS-u. Chodziło o to też, żebym mógł przebywać w Kościanie, bo jako syn emigranta, jako syn obszarnika, trudno było uzyskać dla mnie prawo, znaczy można było się spodziewać, że obecnie mnie wyrzucić z Poznania, ale jeszcze wtedy ta grupa akowska, która rządziła, była dość silna, żebym się tam mógł utrzymać, no ale w 1946 roku, już w styczniu zdałem maturę, przez wcześnie skorzystałem z tego, że były kursa przyspieszone dla ludzi, którzy w czasie wojny nie mogli się uczyć, ja się mogłem uczyć. Zdałem maturę i wyjechałem do Poznania, więc tylko właśnie w Kościanie byłem do stycznia 1946.
Ten OMTUR się przekształcił w Związek Młodzieży Polskiej.
Wcielono, zdaje się wcielono.
Niezbyt chlubna karta już.
I wie pan, ja niestety mnie już wtedy w Polsce nie było, więc nie bardzo znam tych spraw. To już było, że tak powiem, poza zakresem mojej wiedzy, bo ja już byłem w Paryżu.
Agnieszka Łuczak, IPN.
Wielkopolanie nie mieli doświadczenia o okupacji sowieckiej, tej, którą mieli mieszkańcy Kresów Wschodnich i w ogóle warunki panujące na terenach ziem wcielonych do Rzeszy i na terenie kraju Warty w czasie okupacji niemieckiej były o wiele, wiele gorsze, straszniejsze niż na przykład na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Stąd oczywiście powitano wkroczenie Armii Czerwonej z radością, ponieważ kończył się koszmar okupacji niemieckiej. Nawet myślę, że spora część społeczeństwa wiązała pewne nadzieje, że no dobrze, to nie będzie ta Polska taka całkowicie jakby suwerenna, o którą walczyli zostaliśmy z tym rządem na uchodźstwie, to będzie inny rząd, ale być może da się tu wypracować pewne obszary wolności. I też były osoby, które z chęcią się włączyły w odbudowę państwa polskiego, jakie by ono nie było, ponieważ no, chciały coś robić. Tak samo było właśnie z ziemianami. Bardzo dużo ziemian, mimo pozbawionych swoich majątków, chciało wykorzystać swoje umiejętności, swoje kwalifikacje z zarządzania majątkami na rzecz właśnie tego nowego państwa już polskiego. I bardzo dużo ziemian weszło do państwowych nieruchomości ziemskich. Chcieli zagospodarowywać właśnie te gospodarstwa poniemieckie, te ziemie zachodnie, które Polska otrzymała. Tam bardzo dużo w tych polskich państwowych nieruchomościach ziemskich było ziemian. Natomiast no, te nadzieje bardzo szybko zakończyły się rozczarowaniami, ponieważ po właśnie 1947-1948 roku, kiedy komuniści sfałszowali wybory i kiedy wygrali je, rozpoczęli, to była taka polityka salami, pozbywanie się kolejnych przeciwników politycznych. Następną ofiarą byli działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego. Potem był Kościół, potem była walka z kułactwem, potem było rozwiązywanie poszczególnych organizacji społecznych, likwidacja harcerstwa. Także stopniowo z tego podboju państwa od 1948 roku do 1954 roku mamy do czynienia z podbojem społeczeństwa. I mówimy o tym, że wtedy, w tym pierwszym okresie podboju państwa, panował terror masowy. Generalnie właśnie przede wszystkim rozprawiano się z podziemiem antykomunistycznym. Natomiast po tym 1948 roku, w okresie podboju społeczeństwa, nastąpił już terror powszechny. Wtedy wszyscy już się bali wszystkich, bo nie wiadomo było, kto został na przykład zwerbowany do współpracy, kto donosi aparatowi bezpieczeństwa, a skala była rzeczywiście w 50-tych latach olbrzymia i chyba najwyższa w ogóle na przestrzeni PRL-u.
Maciej Morawski, Dwa brzegi, zapiski weterana zimnej wojny, czyta Piotr Maciejewski.
Jesienią 1946 roku, przybywszy z Polski do Francji, znalazłem się o kilkanaście kilometrów stąd, w pięknym domu wynajmowanym przez mego ojca w Chavilly. Roiło się tam stale od gości polskich, różni generałowie i dygnitarze z Londynu. Józio Czapski, Jerzy Głubieński, ksiądz rektor Cegiełka, przyjezdni z kraju, na przykład profesor Zbyszek Makarczyk, który z Warszawy przywiózł i mym rodzicom powierzył Renię Czarnocką. Lulu Malinowska, później nieco Franek Potworowski z żoną, Dedomo Szeptycką i synami. No i wtedy mieszkali tam z nami Włodek i Basia Leduchowscy. Bywało też wielu Francuzów, Anglików i tak dalej. Państwo Trincola-Tour, Major Roberts i inni. Wymieniając Polaków, którzy nas odwiedzali, zapomniałem wspomnieć Tadeusza Chromeckiego, wówczas dyrektora departamentu w warszawskim MSZ-cie. Chromecki, przed rokiem 1939 spec od szkolenia młodej kadry MSZ-u, zapowiadał mojemu ojcu, że gdy skończę studia we Francji, weźmie mnie do Warszawy do MSZ-u. Ojciec lubił Chromeckiego, ale uważał go za fantastę. Tezy Chromeckiego o własnej polskiej drodze do socjalizmu uważał za szczyt naiwności. Chromecki był jednak pewny swego. Powoływał się na rozmowy z ministrem Modzelewskim, na Hochfelda, na Grossfelda. Biedny Chromecki. Dwa lata później został w Warszawie aresztowany. Przesiedział się do roku 1956. Po wyjściu z więzienia wkrótce umarł. Czy popełnił samobójstwo?
Pytała mnie pani o stosunek do polskiej rzeczywistości zaraz po wojnie. Otóż zaraz po wojnie byliśmy pod piekielnym, pod niesamowitym wrażeniem klęski Powstania Warszawskiego. Ja sam przeszłem przez straszne przejścia z Brygadą Kamińskiego, tam nie chcę opowiadać już o gwałtach i tak dalej. Moja siostra zginęła, cały kwiat młodzieży, cała młodzież, którą się znali, która bywała u nas w domu, zginęła. zrobiła na nas piorunujące wrażenie. Stąd moja matka stanęła na stanowisku Nigdy więcej powstań. Pamiętam, że w Paryżu generał Borkomorowski powiedział: ale Marysiu, młodzież pchała do powstania. Na to powiedziała: co z ciebie za generał, jeżeliście słuchali młodzieży. Więc ten dramat Powstania Warszawskiego był bardzo ważnym motywem naszych postaw w roku 1945. Dlatego wydawało nam się, że trzeba znaleźć jakieś wyjście kompromisowe. I właśnie nasi przyjaciele, jak Dorota Kuszyńska, jak minister Kaczorowski, jak Chromecki, liczyli, że Stalin będzie chciał zrobić z Polski to okno wystawowe. Tak samo mieliśmy pewien szacunek już wtedy do Gomułki. Wydawało się, że Gomułka reprezentuje, mówiono wtedy, że on jest jednak człowiekiem o nastawieniu narodowym. W związku z tym mieliśmy nadzieję, że to jakoś się ułoży. Ja wyjechałem w roku 1946, już kilka miesięcy po moim wyjeździe nastąpiły te wybory, całkowicie sfałszowane. Okazało się, że wszelkie nadzieje Mikołajczyka runęły.
Z diariusza Macieja Morawskiego, Dwa Brzegi.
Z anegdot. Jak przez mgłę pamiętam opowieści ojca o tym, że na początku roku 1945 major Bilewicz z dwójki usunął z ambasady RP w Paryżu głównego lokaja, bo odkrył, że ów lokaj był agentem władz warszawskich. Ojciec powiedział ponoć Bilewiczowi: zrobił pan głupstwo, świetnie wiedziałem, że ten facet pracuje dla czerwonych. Celowo zostawiałem mu pewne sfingowane dokumenty, by mógł je przeczytać. Pod koniec lat 40. kręciła się po Paryżu pewna piękna, młoda, inteligentna Polka. Osoba zamożna, bo ponoć pomagał jej bogaty wuj z USA. Pułkownik Gano pewnego dnia powiedział nam: uważajcie na nią. Finansuje ją nie żaden bogaty wuj, lecz pułkownik Naszkowski z ambasady warszawskiej. Pamiętam jeszcze, że owa kobieta między innymi szalenie się interesowała ruchem emigracyjnym o nazwie NID. O ten ruch wypytywała.
Wtedy w Paryżu ja ciężko załamałem się nerwowo, moja matka też była zrozpaczona, że nie może wracać do Polski. Przeżyłem taki okres troszkę Saint-Germain-des-Prés, związałem się z boemą artystyczną, ale po pewnym czasie pod wpływem jezuitów, jezuici mnie wzięli w swoje tryby, w swoje ręce i stałem się działaczem młodzieży chrześcijańsko-społecznej i prezesem polskiej sekcji międzynarodówki młodych chrześcijańskich demokratów przy boku takiego bardzo wybitnego działacza, który czasem przyjeżdżał zresztą do Kościana, Stanisława Gepharta. I tak zacząłem działać tam. W międzyczasie jeszcze byłem stypendystą Wolnej Europy, gdzie napisałem pracę o komunistycznych metodach stachanowizmu i bardzo skrytykowałem ten stachanowizm. Amerykanie mówili mi, że w wyniku tej tak świetnej pracy dostanę stypendium doktoranckie, że będę mógł robić doktorat z politologii w Stanach, na wspaniałych amerykańskich uniwersytetów. Niestety nagle się wycofali z tego wszystkiego, powiedzieli, że przyszedł donos, że jesteś homoseksualistą i że w Kościanie w roku 1945 byłeś groźnym komunistą. Dwa lata później Amerykanie mnie zaangażowali do pracy, nawiązali ze mną kontakt, spytałem się ich, jak to było. Przecież dwa lata temu żeście odmówili mi stypendium, odradzaliście mi się starać o stypendium, mówiąc, że nie mam żadnej szansy na stypendium, ponieważ jest ten donos na mnie. On powiedział: tak, teraz my przypuszczamy, że ten donos był z tamtej strony zrobiony, że to był donos nasłany przez ubecję i nie wiemy tego do końca, ale ty się tym nie zajmuj. I w każdym razie, poza tym epoka senatora McCarthy'ego i polowania na czarownicę się skończyła, my cię angażujemy, uważamy, że jesteś świetnym naszym pracownikiem. I rzeczywiście stałem się prawie, że zapewne najlepszym polskim, nie chcę, może to przesada, ale jednym z doskonałych polskich korespondentów informacyjnych. Dzięki temu, że znałem tylu ludzi, zdobywałem zakulisowe informacje o walkach frakcyjnych w partii, o tym, co działo w partii. Jak w książce, którą wydała Teresa Masłowska, o mnie są zamieszczone kopie listów Nowaka, który pisze, że moje raporty polityczne o walkach klinik w Polsce, moje raporty o atakach na Gierka też, wszystko to bardzo mu się przydało w rozmowach na najwyższym szczeblu w Stanach Zjednoczonych, na rozmowach z Brzezińskim i z innymi.
Maciej Morawski, Dwa Brzegi, zapiski weterana zimnej wojny.
19 sierpnia. Paryski czytelnik mej strony internetowej prosi, bym sprecyzował stosunek mego ojca do Geremka w czasie, gdy profesor kierował Centrum Cywilizacji Polskiej przy Sorbonie we wczesnych latach 60. Tamten okres pamiętam jak przez mgłę. Jedno wiem, wybitni francuscy profesorowie cenili Geremka jako historyka średniowiecza i człowieka otwartego, o dużej kulturze i inteligencji. Jak ktoś dokładnie przejrzy wszystkie raporty dyplomatyczne mego ojca z tamtych lat, być może znajdzie coś więcej na temat Geremka. Czytelnik pyta też, jak ocenialiśmy wówczas działalność Tadeusza Brezy, który był radcą kulturalnym ambasady PRL w Paryżu. Sprawa złożona. Dla nas, walczących emigrantów politycznych, Breza był dość groźnym przeciwnikiem, groźniejszym od wielu innych dyplomatów PRL-u. Bo był człowiekiem światłym, obytym, naprawdę umiał mówić i pisać. Doszło do nas, że ponoć generał de Gaulle z uwagą przeczytał francuskie tłumaczenie książki Brezy pod tytułem Spiżowa brama. Wiedzieliśmy też, iż niektórym przyjezdnym z kraju intelektualistom, niekoniecznie bliskim PZPR-owi, Breza oddał jakieś usługi, na przykład załatwił komuś opłacenie pobytu w szpitalu. Tak więc Breza, podobnie zresztą jak Geremek, przez samą swą obecność w Paryżu stwarzał wrażenie, iż PRL jest państwem bardziej tolerancyjnym i otwartym wobec kultury, nauki, sztuki, niż to miało miejsce w rzeczywistości.
Spotkaliśmy się przed laty. Uczestniczył pan w zjeździe rodziny Morawskich. To był drugi zjazd. I przyjechała pana siostra, pani Leduchowska.
Już nie żyjąca obecnie. Tak.
Wtedy kto był?
Kuzynowie byli, liczni kuzynowie. Mam licznych starszych braci kuzynów. Tam był tłum Morawskich. Było kilkadziesiąt osób.
Taka wędrówka po ziemi i po miejscach, w których żyli Morawscy, było miłe dla państwa, bo wzruszające.
To było nawiązaniem do pewnej tradycji, do pięknej tradycji Morawskiej, która była tradycją zgody narodowej. Morawscy zawsze walczyli o zgodę narodową, zawsze walczyli. Mówili, że Matka Boska Jurkowska, cudowna Matka Boska Jurkowska, była Matką Boską pojednania narodowego. Walczyliśmy o to, żeby wszystkich Polaków zjednoczyć wspólnej służbie ojczyźnie. Poza tym ważnym elementem naszej postawy było to, że zawsze, że od wieków byliśmy związani z Francją, że byliśmy ludźmi od wieków profrancuskimi, stawiającymi na Europę na francuskim cosie, jak mówił mój ojciec. Mój ojciec też całe życie walczył o Europę na francuskim cosie.
Maria z Morawskich Wodzińska. Tylko daty nie widać, bo to bardzo stare już jest. A tutaj już są jakieś nowsze.
Józef
Morawski, referendarz. Ano, to jest ten jeden z tych założycieli tej linii oporowskiej.
Franciszek.
Jest.
Generał napoleoński Franciszek Morawski. To jest grup protoplasty rodu z Lubonii. Od niego zaczyna się lubońska linia.
Tak.
Od generała Franciszka Morawskiego.
A tu jest ten referendarz i tak. Jego żona. A Wojciech to jest kto, nie wiesz?
Wojciech?
Ksiądz.
Nie pamiętam. Nie pamiętam.
No dobrze.
Drugi zjazd rodziny Morawskich od 3 do 5 października 1997 roku. Dwór i kościółek w Oporowie, gdzie ostatnim przed wojną właścicielem majątku był Witold Dzierżykraj Morawski.
Słuchajcie, to jest stworzenie świata i on mówi, niech się stanie, a tu masz cały
tak, ale taka jest, taka słuchaj, jest interpretacja.
Jak słuchaj, ale przecież to niesłychanie tak, przypomina fresk w kościele Franciszkanów w Krakowie, Wyspiańskiego.
Tak, Wyspiańskiego. Bóg Ojciec w kościele Franciszkanów.
I tu jest ten sam gest. Tutaj były schody kiedyś. Które...
Nie, ale teraz już się w ogóle tam nie wychodzi? Tam
no pewno jest jakiś, wiesz, dziura w podłodze i drabiny przystawiają. Panów nie ma, skończyli się.
Panowie nie na tych ławkach siedzieli tu po lewej, stronie?
Tu byli panowie kolatorzy, czyli był Morawscy z Luboni, z Oporowa, ale tylko dziedzice. A panie siedziały tam. Babiniec.
Jestem dziedzicem od dawna w Polsce mocno zakorzenionej profrancuskiej tradycji sięgającej kilku wieków, na przykład do Stanisława Leszczyńskiego. A później owa tradycja umocniła się w czasach napoleońskich. Nie zapominam, że jestem potomkiem generałów Jana Henryka Dąbrowskiego i Dezyderego Chłapowskiego, obu tak czy inaczej z Francją związanych. Pamiętam też, że francuski katolicki mąż stanu de Montalembert w połowie XIX wieku bywał w Jurkowie koło Krzywinia i korespondował z mym pradziadem, Kajetanem Morawskim seniorem. W sposób najwidoczniejszy, współbudowniczym przyjaźni Polska-Francja był mój ojciec, też Kajetan, którego już Jules Laroche, ambasador Francji w Warszawie w latach 20., w swym pamiętniku określał mianem wiernego przyjaciela Francji.
W tej chwili staram się, walczę o to, żeby przypomnieć zupełnie zapomnianych w czasach PRL, obrzuconych obelgami w czasach PRL, ludzi takich jak ambasador Kajetan Morawski, mój ojciec, który jak wiadomo był pierwszym z wszystkich ambasadorów akredytowanych przy wolnej Francji w Algierze w roku jesienią 1943 i który później przeniósł się do Paryża i latem 45 go wyrzucono z ambasady, bo cofnięto uznanie rządowi RP w Londynie i on stał się wtedy ambasadorem Wolnej Polski. Był takim nieformalnym ambasadorem Wolnej Polski, z tym, że na polecenie generała de Gaulle'a zachowano mu dośmiertnie papiery dyplomatyczne i dzięki temu właśnie mógł działać. Była ta ambasada polska BIS, która tak doprowadzała do wściekłości PRL, która bezustannie nas atakował i który nazywał nas, francuscy komuniści nawet nazywali nas, polscy zdrajcy i bandyci spod znaku Andersa.
Tutaj zadam panu pytanie. Dla mnie było zaskoczeniem wielkim, jak w czasie prezentacji książki pana ojca, poświęconej Rogerowi Raczyńskiemu, witał pan się serdecznie z Kazimierzem, swoim kuzynem, który był w pałacu prezydenckim prezydenta Kwaśniewskiego. Myśmy postrzegali Kwaśniewskiego jako człowieka obozu, który był dla nas obozem postkomunistycznym. Natomiast pana postrzegaliśmy jako człowieka, który nas prowadził do wolności. I tutaj nagle panowie padacie sobie w ramiona. Ja mówię, co się dzieje?
Po 89 roku wierny tradycjom rodziny Morawskich uznałem, że trzeba godzić Polaków, że trzeba jednoczyć ich, że trzeba by wspólnym wysiłkiem budowali nową Polskę, że trzeba zapominać przeszłość, stawiać krzyk na przeszłości. Jestem katolikiem, gorącym katolikiem. Nawiązuję też do opowieści o marnotrawnym synu. Pamiętam też, że święty Paweł był też swego czasu, jak pisał Nowak, czymś w rodzaju żydowskiego ubeka. Więc uważam, że ludzie mają prawo do nawrócenia. Uważam, że nawrócenie jest rzeczą bardzo ważną. Jeżeli ci panowie zadeklarowali po 1989 roku swój najwyższy szacunek dla demokracji, podałem rękę i uważałem, że należy z nimi współpracować w budowaniu ojczyzny. Poza tym, jak mówił mi mój ukochany dyrektor i przyjaciel Jan Nowak, no cóż, Kwaśniewskiego jednak naród wybrał prezydentem, więc jest demokratycznie wybranym prezydentem, tego faktu nic nie zmieni i my jako demokraci mimo że nie podzielamy opinii pana Kwaśniewskiego, musimy w pełni uszanować fakt, że z woli narodu on jest na tym urzędzie. Kazimierza Morawskiego przez 30 lat nie widywałem, bo zakazano mu, jemu zakazano mnie widywać, ponieważ Warszawa obawiała się, że ja wyciągnę jakieś informacje od niego. Przez 30 lat go nie widywałem, zobaczyłem go po raz pierwszy w roku 89 i wtedy powiedział, że zrozumiał, że będzie walczył teraz o Polskę nową, demokratyczną, będzie starał się budować nową polską rzeczywistość, więc ja przyjąłem to wszystko z wielką radością, takie stanowisko ucieszyło mnie i dlatego też podałem mu rękę. Poza tym to był mój bardzo bliski kuzyn i bardzo przyjaźniłem się z nim i z całą jego rodziną następnie. Byłem zawsze przeciwnikiem jakiegoś nadmiernego rozliczania ludzi. Byłem zawsze zwolennikiem tego, że trzeba dawać ludziom drogę odwrotu, że nie trzeba ich przyciskać do muru, trzeba w interesie Polski, żeby przekonywać, tylko przyjmować ich, że my nie jesteśmy komunistami, którzy tak swoich wrogów ostro tępili. Myśmy powinni właśnie podawać ludziom rękę, starać się ułatwiać im odwrót, ułatwiać im przejście na pozycje demokratyczne.
Wszystkim, tym, którzy nagrzeszyli bardzo, bardzo i sprawili, że ludzie stracili życie albo byli męczeni, tym też?
Trudno mi powiedzieć, nad tym się specjalnie nie zastanawiałem, ale takich wypadków osobiście nie znałem. Naturalnie, jeżeli ktoś popełnił jakieś zbrodnie karalne prawnie, to powinien być ukarany, ale moją myślą przewodnią jest dialog ponad podziałami.
Prezentacja książki Kajetana Morawskiego Wspólna droga z Rogerem Raczyńskim odbyła się w latach 90. w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a wzięli w niej udział przedstawiciele rodziny Raczyńskich i Morawskich. Maciej Morawski budził dużą ciekawość ludzi, którzy słuchali go przez lata w Radiu Wolna Europa, otoczyli go wianuszkiem i podsuwali książkę do podpisu. Jednocześnie dziwiła serdeczność i zażywość, jakiej Maciej Morawski dawał wyraz w spotkaniu z Kazimierzem Morawskim, który prezentował zupełnie inną postawę polityczną. W wydanej książce Maciej Morawski podejmuje ten wątek.
Muszę wrócić jeszcze do mego stosunku do Kazimierza Morawskiego. Był szefem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, posłem, członkiem Rady Państwa PRL. W latach 1966-89 nie mógł mnie widywać, bo władze odradzały mu stanowczo kontaktu ze mną. W roku 1989, gdy przybyłem do Warszawy, nasza stara przyjaźń błyskawicznie się odrodziła. Obecnie, pomimo różnic w poglądach, jest mi on człowiekiem niesłychanie bliskim. Mam doń całkowite zaufanie. Jestem weteranem zimnej wojny, wiele wycierpiałem. Próbowano mnie niszczyć i destabilizować moje życie. Rzucano na mnie różne kalumnie. Jeszcze po roku 1989 odbierałem dziwne telefony anonimowe. Nie mam do nikogo o to pretensji. To jest cena, jaką przyszło nam płacić za działalność na rzecz wolnej Polski. Teraz uważam, że trzeba przezwyciężać przeszłość, jednoczyć Polaków bez względu na poglądy. Nie jestem zwolennikiem grzebania w nocnikach historii, natomiast uważam, że jest ważne, by zdać sobie sprawę z zagrożeń, jakie niosą obecne czasy.
To są dzienniki z 2009 roku. Przed tym pisałem dzienniki ręcznie, które zaginęły częściowo. Przed tym pisałem też raporty polityczne, które Amerykanie spalili w pewnym momencie jako materiały szpiegowskie. To był absurd. Ale część na część ocalała, bo część miał giedroć. Trochę je ocalało i być może jeszcze 400 stron tego będzie opublikowane. Bo pan Mariusz Kubik, taki wybitny młody politolog z Warszawy, odnalazł w archiwach kultury te moje raporty polityczne, niestety tylko małą ich część i być może uda się te raporty z czasem opublikować, trzeba je przepisać i przejrzeć.
A w Maison Lafitte co słychać? Dzieje się coś?
No dzieje się tam, to jest wspaniałe archiwum, to jest olbrzymie wspaniałe archiwum. dziesiątki badaczy przyjeżdża z Polski i znajduje tam pożywkę dla swoich prac magisterskich, doktorskich, czy nawet habilitacyjnych. To jest wspaniały zbiór dokumentacji. Giedroyć zebrał olbrzymią, wspaniałą dokumentację.
Wiele myślałem o kręgu kultury, o moim i mych rodziców bliskim przyjacielu Józefie Czapskim. W latach 50. i na początku lat 60. spędzałem z nim sporo czasu. Często w soboty po obiedzie jeździłem doń do Maison Lafitte. Józio ufał mojej dyskrecji. Wiele bardzo szczerze mi opowiadał. Od podszewki znałem problemy i życie domu, zespołu. Od Czapskiego wiele się dowiedziałem, wiele się odeń nauczyłem, wiele mu zawdzięczam. Józio często mnie rysował, a w roku 1953 namalował mój portret, który dziś wisi w moim paryskim mieszkaniu. W Radiu Wolna Europa przed laty niektórzy redaktorzy odkryli, że posyłam kopie moich raportów Giedroyciowi. Z tego i z innych powodów narzekali na zbyt bliskie moje związki z kulturą. Pytali, po czyjej ja jestem właściwie stronie. A ja w spory między RWE a kulturą świadomie się nie mieszałem. Pracowałem w RWE, kochałem tę moją pracę, w pełni doceniałem znaczenie naszego radia, ale czułem się też mocno związany z kulturą. Podziwiałem ogrom jej roli.
Osiemdziesięciopięcioletni już dziś Maciej Morawski stale pracuje i porządkuje swoje teksty, zapisuje wspomnienia z przeszłości i żywo komentuje bieżące wydarzenia. Robi to na swoim blogu. To właśnie te materiały znalazły się w pierwszym tomie książki Dwa brzegi, zapiski weterana zimnej wojny. Książki opracowanej przez Jerzego Zielonkę przy współpracy Teresy Masłowskiej, a wydanej przez Instytut Stefana Grota-Roweckiego w Lesznie.
Jeżeli redaktor Zielonka zdąży i pani Masłowska, drugi tom ma się ukazać we wrześniu. Równocześnie być może ukażą się też te moje tajne raporty polityczne, których część, jak powiedziałem, odnalazła się w kulturze Giedroycia, ponieważ większość ich Amerykanie niestety spalili jako materiały szpiegowskie.
Maciej Morawski stale zabiega też o upamiętnienie postaci swojego ojca, Kajetana Morawskiego.
Ważne jest, że mój ojciec był przed 25 lat tym ambasadorem Wolnej Polski. Owszem, byli jego sukcesorzy z lewej ręki, były ambasady PRL, ale polski rząd legalny, polski rząd w Londynie reprezentował mój ojciec. I to jest bardzo ważny moment, który trzeba mocno przypominać, który trzeba mocno uwydatniać. Cieszę się bardzo, bo się dowiedziałem niedawno, że prawdopodobnie za jakiś czas ukażą się rewelacyjne raporty dyplomatyczne. Mój ojciec dwa razy w tygodniu wysyłał raporty o tym, co się dzieje w emigracji we Francji, o różnych tych kontaktach, o współpracy z innymi emigracjami, węgierską, rumuńską, czeską itd. Wysyłał do Londynu i te raporty są złożone w Paryżu i teraz dopiero ten kapitalny dokument, ten dokument, który jest niesłychanie ważny, gdzie idzie o zrozumienie postaw i walki polskiej emigracji politycznej, prawdopodobnie, mam nadzieję, że tak naprawdę będzie, za jakiś czas okaże się drukiem.
I tyle o wielkopolskiej rodzinie Morawskich, a głównie o jej dwóch przedstawicielach, Kajetanie i jego synu Macieju Morawskim, który w konkursie na wybitnego Polaka we Francji otrzymał najwyższy laur w kategorii osobowość. Na zakończenie sięgnijmy do dziennika z 2010 roku Dwa brzegi. Dwa brzegi, zapiski weterana zimnej wojny. Opisał tam działania pani Wirydiany Raczyńskiej, której oczekujemy na zbliżających się uroczystościach w Rogalinie.
XVI lutego. Wczoraj w przepięknych salonach ambasady RP, wkrótce po wyzwoleniu Paryża, odrestaurowanej i umeblowanej przy pomocy i według rad Róży Zbranickich-Tyszkiewiczowej, ambasador RP Tomasz Orłowski uroczyście odznaczył krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Wirydiannę z Raczyńskich-Rejową, córkę prezydenta RP na wychodźstwie w Londynie, pisarza i czołowego polskiego dyplomaty, jednej z najwybitniejszych postaci drugiej wielkiej emigracji, Edwarda Raczyńskiego. A wdowę po Xawerym Reju, prezesie zarządu SPK we Francji i delegacie rządu RP w Londynie na Francję. Oraz krzyżem kawalerskim Orderu Zasługi RP Marię z Potockich Rejową, wdowę po Stanisławie Reju z Montresoru i wnuczkę wybitnego polskiego męża stanu Seweryna Czetwertyńskiego, wicemarszałka Sejmu w latach 1928-31, więźnia Oświęcimia, Birkenau i Buchenwaldu. Wirydianna Rejowa, z reguły ludziom życzliwa, od lat otacza opieką niektórych pisarzy i poetów. Jest zasłużoną działaczką Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji. Rok w rok organizuje w maju tradycyjną polską pielgrzymkę do Montmorency, gdzie od XIX wieku na miejscowym cmentarzu spoczywa wielu zasłużonych Polaków.
Po kilku latach prac renowacyjnych i wyposażaniu pałacu w Rogalinie 30 maja nastąpi jego uroczyste otwarcie. Uświetni je swoją obecnością rodzina Raczyńskich, w tym zapewne pani Wirydiana Raczyńska. Od 9 czerwca można będzie zwiedzać pałac, galerie, spacerować po parku, cieszyć się pięknem tego miejsca i pięknem otaczającego nas świata. Kończymy spotkania z kulturą. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.